Dlaczego w ogóle walczono w Afryce? W szkole, poznając II wojnę światową, poznajemy jej przyczyny. Że Niemcy byli niezadowoleni z traktatu wersalskiego, że był kryzys gospodarczy. Hitler miał ekspansywną politykę. Wszystko jest jasne i potem atak na Polskę i kampania wrześniowa. Dziwna wojna na zachodzie. Wojna zimowa Finów z Rosjanami. Kampanie w Danii, Norwegii, Francji i potem Włochy przystępują do wojny. I rozpoczynają się działania w Afryce. I to nie byle jakie działania w Afryce, tylko zakrojone na szeroką skalę, gdzie praktycznie cała północna część kontynentu była objęta działaniami wojennymi. I to poważnymi działaniami wojennymi. Niektóre źródła podają, że łącznie do walki w Afryce skierowano łącznie po obu stronach nawet 2 miliony żołnierzy. W temperatury, gdzie dochodziło do plus 50. W miejscach, gdzie w promieniu kilkuset kilometrów nie ma wody. Gdzie burze piaskowe natychmiast przerywały walkę. Rzecz bezprecedensowa. Nigdy wcześniej świat nie widział tak potężnego konfliktu w Afryce. Pytanie tylko, dlaczego aż taką wagę przykładać do konfliktu w miejscu tak gorącym jak w piekarniku? I dlaczego właściwie walczono tylko na północy kontynentu? Żeby się wgryźć w ten temat, cofniemy się na moment do I wojny światowej. Wielka wojna była konfliktem globalnym, ale raczej kojarzy nam się z walką frontową, gdzie było mnóstwo okopów i prowadzono co rusz szturmy. Te fronty były największe i były najbardziej krwawe. Ale były oprócz tego walki w Afryce. Miały charakter czysto strategiczny, alianci chcieli przejąć niemiecką Afrykę Wschodnią i Zachodnią, do tego Togo i Kamerun. I zrobili to po to, żeby osłabić Niemców gospodarczo i militarnie, zabezpieczyć szlaki handlowe. No i im więcej ziemi, tym więcej kauczuku, bawełny, metalu czy żywności. A tych nigdy nie za wiele. Czyli decyzja o podjęciu działań wojennych w Afryce miała ściśle strategiczny charakter. Wynikała z chłodnej kalkulacji była logicznym posunięciem, mającym przybliżyć zwycięstwo. Jeśli chodzi o to, co się działo na początku lat 40., działania wojenne w Afryce podczas II wojny miały zupełnie inne przyczyny. Żeby dobrze zrozumieć sytuację, trzeba się jeszcze cofnąć dalej, aż do 1885 roku, kiedy odbyła się konferencja berlińska. Na niej europejskie mocarstwa podzieliły Afrykę według swoich potrzeb. Posiadanie kolonii w tym czasie było symbolem statusu i potęgi, a koloniami chwalili się Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy i Portugalia. W gronie znaleźli się też Włosi, ale ci jakby się spóźnili na całą imprezę. Bo kiedy najpotężniejsze kraje świata dzieliły glob ziemski według swoich interesów, państwa włoskiego na dobrą sprawę jeszcze nie było. Ci dopiero się zjednoczyli w 1870 i nim się pozbierali, to już w temacie kolonii klamka zapadła. Niemcy co prawda zjednoczyli się w podobnym czasie, ale im przypadło więcej kolonii i to bogatszych, a Włosi mieli mniej, które w dodatku były pustynne, więc mieli kolonie drugiej kategorii. Mussoliniemu to się nie podobało. I mimo, że posiadali Libię, Erytreę i Somalię włoskie, to w 1935 roku zaatakował niezależną Etiopię. Zamanifestował tym samym, że niebawem pojawi się nowe Imperium Rzymskie i że odbudowa potęgi Włoch właśnie się rozpoczęła. Według jego wizji kres podbojów by nastąpił po podbiciu całego basenu Morza Śródziemnego i północnej Afryki. Podbój Etiopii był dla niego symbolem triumfu i dowodem, że Włochy są zdolne do ekspansji i odgrywania roli światowego mocarstwa. Czyli wiemy, że ambicje Mussoliniego o odrodzeniu się wielkiego Imperium Rzymskiego były jedną z przyczyn. Kolejną była kontrola nad obszarem strategicznym pełnym surowców kontrolującym globalne szlaki handlowe. Przed wojną Afryka była dla europejskich imperiów źródłem ogromnych bogactw naturalnych. Kolonie dostarczały między innymi miedź z Konga Belgijskiego, złoto i diamenty z RPA, fosfaty z Maroka, kauczuk, bawełnę, a także strategiczne materiały, takie jak chrom czy mangan, niezbędne dla przemysłu zbrojeniowego. W czasie wojny znaczenie tych surowców wzrosło jeszcze bardziej. Kontrola nad nimi oznaczała możliwość utrzymania produkcji militarnej i przewagi technologicznej. Warto też podkreślić, że Afryka była położona na przecięciu najważniejszych tras morskich łączących Europę z Azją i Bliskim Wschodem. Dla Wielkiej Brytanii, posiadającej rozległe imperium, kluczowe było utrzymanie komunikacji z Indiami, Australią i koloniami na Dalekim Wschodzie. Statki transportujące żołnierzy, broń i surowce musiały przepływać wzdłuż wybrzeży Afryki, a to głównie powodowało, że kontynent był strategicznym mostem spinającym ich rozległe imperium. W pewnym sensie tętniącym sercem ich imperium był najważniejszy punkt na mapie ówczesnego świata, najgorętszy punkt na mapie II wojny światowej. Kanał Suezki stanowił skrót między Morzem Śródziemnym a Oceanem Indyjskim, umożliwiając szybki transport wojsk i zaopatrzenia. Jego utrata oznaczałaby dla Londynu katastrofę strategiczną. Raz oznaczałoby to, że musieliby od tej pory opływać Afrykę, wydłużając wszystkie trasy o tysiące kilometrów, co innymi słowy oznaczałoby kategoryczną i jednoznaczną utratę kontroli nad całym swoim imperium. Dlatego walki, jakie następnie toczono w Egipcie czy Libii, miały tak gigantyczne znaczenie dla Brytyjczyków. Tak naprawdę obie strony, zarówno alianci, jak i państwa osi, traktowali region jako najważniejszy i strategicznie kluczowy front całej wojny. Do tego jeszcze dochodzi wyjątkowo istotny dostęp do ropy. W tym czasie Afryka nie była głównym producentem, natomiast kanał Suezki w tym czasie wyglądał jak jedna wielka, potężna brama. Brama, która wiodła prosto do drogocennych i niezastąpionych pól naftowych Bliskiego Wschodu. Irak, Iran i Arabia Saudyjska były dla aliantów źródłem paliwa, bez którego nie mogły funkcjonować ich czołgi, samoloty ani flota. Niemcy i Włosi, pozbawieni własnych zasobów, dążyli do przejęcia kontroli nad regionem, licząc na odcięcie Brytyjczyków od ropy i przejęcie jej dla własnych działań wojennych. Afryka jest ogromnym kontynentem, ma ponad 30 milionów kilometrów kwadratowych, jest 97 razy większa od Polski, ale tylko jej północna część miała znaczenie dla prowadzenia wojny. Region stanowił przedłużenie europejskiego teatru działań. Od Libii i Egiptu dzieliło Europę zaledwie kilka godzin lotu, a Morze Śródziemne było jednym z najważniejszych akwenów dla mocarstw, osi i aliantów. W efekcie północ Afryki stała się areną starcia interesów Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii, podczas gdy reszta kontynentu, pozbawiona podobnych punktów strategicznych, pozostawała na uboczu. Dla państw osi, zwłaszcza Włoch, dominacja na Morzu Śródziemnym była kluczowa, by przełamać brytyjską przewagę i zbudować własne imperium kolonialne. Dlatego walki koncentrowały się wokół Libii, Egiptu i Malty, a nie w głębi kontynentu. Zresztą Niemcy i Włochy koncentrowały siły na Europie, Morzu Śródziemnym i Bliskim Wschodzie, nie mając zasobów na szeroką ekspansję w głąb Afryki. Bezsprzecznie jednak najważniejszym punktem na mapie północnej Afryki był kanał Suezki. Nim Brytyjczycy handlowali, nim transportowali wojska, a jego utrata oznaczałaby paraliż całego imperium. Dla Niemiec i Włoch zdobycie kanału oznaczałoby nie tylko osłabienie Brytyjczyków, lecz także otwarcie drogi do Bliskiego Wschodu i jego pól naftowych. Nic dziwnego, że ten region był najgorętszym punktem na mapie II wojny światowej. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę, jak nie, to dajcie kciuka w dół. Zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam!